Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka J.R. McGregora, J.P.
Morgan, The Life and Deals of America's Banker, to zwięzła biografia biznesowa poświęcona Johnowi Pierpontowi Morganowi, bankierowi,
który odegrał znaczącą rolę w rozwoju amerykańskich finansów przełomu XIX i XX wieku.
Autor nie tworzy pełnej akademickiej historii epoki, lecz koncentruje się na najważniejszych transakcjach, decyzjach i cechach działania Morgana. Pokazuje go jako pośrednika między kapitałem a przemysłem, finansistę współpracującego z wielkimi przedsiębiorcami oraz osobę zdolną mobilizować zaufanie w czasie kryzysu. Omawiane są m.in. konsolidacja kolei, powstanie US Steel, finansowanie elektryfikacji oraz udział Morgana w opanowaniu paniki bankowej z 1907 roku. Równolegle McGregor zaznacza prywatny wymiar tej postaci, jego zamiłowanie do sztuki i dyskrecji. Celem książki jest przystępne wyjaśnienie, jak decyzje jednego bankiera oddziaływały na instytucje, przedsiębiorstwa i strukturę gospodarki Stanów Zjednoczonych. Przedstawię CI najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Morgan jako organizator kapitału dla amerykańskiego przemysłu. Najważniejsza perspektywa książki polega na przedstawieniu Morgana nie jako zwykłego kredytodawcy, lecz jako organizatora kapitału. W gospodarce szybko uprzemysławiających się Stanów Zjednoczonych wielkie projekty kolejowe, hutnicze i energetyczne wymagały sum, których pojedynczy przedsiębiorca zwykle nie mógł wyłożyć sam. Bankier łączył więc inwestorów, spółki, emisje papierów wartościowych i negocjacje dotyczące kontroli nad firmami. McGregor akcentuje, że znaczenie Morgana wynikało również z reputacji. Gdy jego dom bankowy wspierał przedsięwzięcie, stanowiło to dla rynku sygnał, że projekt został sprawdzony i będzie nadzorowany. Taki mechanizm obniżał niepewność, ale zarazem zwiększał wpływ finansisty na przedsiębiorstwa, korzystające z jego wsparcia. Książka wiąże tę rolę z relacjami Morgana z czołowymi przemysłowcami epoki, tym Andrew Carnegie'em i Johnem D. Rockefellerem. Nie sugeruje, że bank sam tworzył fabryki lub wynalazki. Pokazuje raczej, że dostarczał struktur finansowych pozwalających zamieniać wielkie ambicje przemysłowe w trwałe organizacje. Dla czytelnika jest to użyteczne spojrzenie na finanse jako narzędzie koordynowania produkcji, własności i zaufania, a nie wyłącznie na technikę pożyczania pieniędzy. Po drugie, konsolidacja kolei i powstanie US Steel jako logika wielkich transakcji. McGregor przedstawia konsolidację jako centralny element stylu działania Morgana.
W końcu XIX wieku rywalizacja wielu słabo skoordynowanych przedsiębiorstw, szczególnie kolejowych, prowadziła do wojen cenowych, nadmiernego zadłużenia i niestabilnych wyników. Morgan dążył do porządkowania takich sektorów poprzez restrukturyzację zobowiązań, zmianę zarządów oraz łączenie interesów firm. W odwrócie odniesieniu do kolei nie chodziło wyłącznie o powiększanie skali. Istotne było ograniczenie destrukcyjnej konkurencji i stworzenie sieci zdolnych regularnie obsługiwać dług oraz inwestować w infrastrukturę. Książka łączy tę praktykę z jeszcze bardziej symbolicznym przedsięwzięciem utworzeniem United States Steel.
Transakcja związana z przejęciem Carnegie Steel i innymi aktywami pokazała, jak bankowość inwestycyjna może współtworzyć korporacje o bezprecedensowym rozmiarze. Autor traktuje ten przykład jako dowód zdolności Morgana do negocjowania między właścicielami, inwestorami i menedżerami. Jednocześnie warto dostrzec szerszą konsekwencję: konsolidacja stabilizowała część przedsiębiorstw, ale skupiała władzę gospodarczą w niewielu rękach.
Ta dwuznaczność jest konieczna dla rzeczowej oceny Morgana. Książka jest szczególnie wartościowa tam, gdzie pokazuje, że wielki deal oznaczał zarazem finansowanie, reorganizację i ustanowienie nowego układu kontroli nad przemysłem.
Po trzecie, panika bankowa z 1907 roku i prywatna władza w czasie kryzysu. Jednym z kluczowych tematów jest udział Morgana w opanowaniu paniki bankowej z 1907 roku.
Kryzys ujawnił słabość ówczesnego amerykańskiego systemu finansowego. Kraj nie miał jeszcze banku centralnego,
który mógłby szybko zapewnić płynność instytucjom zagrożonym utratą zaufania. W tej sytuacji Morgan wykorzystał swoją pozycję, aby zebrać bankierów i innych uczestników rynku.
Oceniać zagrożone podmioty oraz organizować wsparcie dla tych, których upadek mógłby pogłębić panikę. McGregor przedstawia to jako przykład szybkiego działania, negocjacyjnej dyscypliny i znaczenia wiarygodności. Mechanizm był prosty, choć trudny do wykonania. Gdy deponenci i inwestorzy zaczynają masowo wycofywać środki, sama informacja o skoordynowanym wsparciu może ograniczyć strach. Interwencja Morgana zależała zatem nie tylko od dostępnego kapitału, ale również od zdolności przekonania innych, by działali wspólnie. Jednocześnie wydarzenie to nie powinno być czytane wyłącznie jako opowieść o jednostkowym bohaterstwie. Fakt, że stabilność rynku tak silnie zależała od prywatnego finansisty, wskazywał na instytucjonalną lukę.
Panika z 1907 roku stała się jednym z doświadczeń poprzedzających utworzenie systemu rezerwy federalnej. Książka pozwala więc rozważyć granice prywatnego przywództwa finansowego i potrzebę publicznych mechanizmów stabilizacji. Po czwarte, finansowanie elektryfikacji i rozpoznawanie wartości nowych technologii. Książka zwraca uwagę, że Morgan nie ograniczał działalności do tradycyjnych sektorów, takich jak bankowość, kolej czy stal. Autor przypomina jego związki z finansowaniem przedsięwzięć Thomasa Edisona oraz dostrzeganiem znaczenia rozwoju elektryczności. Budum potencjału technologii kojarzonych z Nikolą Teslą. Najistotniejszy jest tu nie sam fakt zainteresowania wynalazkami, lecz sposób, w jaki finansista oceniał ich gospodarcze zastosowanie. Wynalazek staje się przełomem dopiero wtedy, gdy można zbudować wokół niego przedsiębiorstwo, sieć dostaw, system dystrybucji oraz model pozyskania kapitału. Morgan reprezentuje w tej narracji kapitał, który pomagał przełożyć techniczne możliwości na infrastrukturę działającą na dużą skalę. McGregor wykorzystuje ten wątek, aby pokazać jego orientację na przyszłe gałęzie gospodarki.
Nie oznacza to, że bankier był twórcą technologii, ani że każda inwestycja wynikała z czystej wizji.
Decyzje finansowe łączyły przewidywanie popytu z ochroną interesów inwestorów i kontrolą ryzyka. To rozróżnienie jest ważne dla współczesnego odbiorcy. Finansowanie innowacji nie polega wyłącznie na entuzjazmie wobec nowości, ale na rozpoznaniu, czy nowość można wdrożyć w skali przemysłowej. Książka przedstawia Morgana jako uczestnika procesu, w którym elektryfikacja przechodziła od eksperymentu do podstawowego elementu nowoczesnej gospodarki. Na koniec, prywatność. Żałoba i mecenat artystyczny w portrecie bankiera. McGregor uzupełnia opis kariery Morgana wątkami osobistymi, dzięki czemu nie redukuje bohatera do serii fuzji i kryzysowych negocjacji. Przedstawia go jako człowieka prywatnego, mocno dotkniętego śmiercią pierwszej żony, a zarazem coraz intensywniej skupionego na pracy. Taki motyw nie jest psychologiczną diagnozą, lecz kontekstem dla obrazu człowieka, którego publiczna surowość współistniała z doświadczeniem straty. Autor podkreśla też zainteresowanie Morgana sztuką i jego rolę jako kolekcjonera oraz mecenasa instytucji kulturalnych. Ten aspekt ma znaczenie historyczne, ponieważ wielki majątek z epoki pozłacanej wpływał nie tylko na przemysł i banki, ale również na muzea, biblioteki i rynek dzieł sztuki. W książce kontrast między dominującym bankierem a miłośnikiem sztuki pomaga wyjaśnić, dlaczego proste oceny tej postaci są niewystarczające.
Morgan mógł być jednocześnie skutecznym negocjatorem, człowiekiem o ogromnej władzy ekonomicznej i patronem kultury. Nie usuwa to kontrowersji związanych z koncentracją kapitału, lecz poszerza perspektywę. Dla czytelnika temat ten pokazuje, że biografia biznesowa zyskuje. Gedia analizuje nie tylko wyniki finansowe, ale też wartości, zainteresowania i prywatne doświadczenia wpływowej osoby. Podsumowując, J.P. Morgan, The Life and Deals of America's Banker będzie dobrym wyborem dla osób, które chcą szybko zrozumieć.
Dlaczego nazwisko Morgana pozostaje ważne w historii bankowości inwestycyjnej i amerykańskiego przemysłu? Skorzystają z niej zwłaszcza czytelnicy zainteresowani biografiami przedsiębiorców, dziejami kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych oraz mechanizmami stojącymi za fuzjami, restrukturyzacjami i kryzysami finansowymi. Przystępna forma może być atutem także dla osób bez specjalistycznego przygotowania ekonomicznego.
Ponieważ książka prowadzi od postaci bankiera do konkretnych zagadnień, takich jak kolej, stal, elektryfikacja i panika z 1907 roku, jej główna wartość polega na koncentracji na decyzjach i transakcjach, a nie na drobiazgowej, chronologicznej rekonstrukcji całego życia Morgana.
Drotokos, w porównaniu z obszernymi biografiami akademickimi, McGregor oferuje krótsze,
bardziej bezpośrednie wprowadzenie do wpływu finansisty na gospodarkę. Czytelnik może lepiej zrozumieć, jak reputacja banku, dostęp do kapitału i zdolność koordynowania wielu interesów wpływają na losy całych branż. Jednocześnie warto zachować krytyczny dystans. Książka ma charakter popularyzatorski, a recenzenci wskazywali na możliwe drobne błędy faktograficzne i zbyt życzliwe ujęcie Morgana. Najlepiej traktować ją jako punkt wyjścia, a przy pogłębionym badaniu epoki porównywać jej interpretacje z bardziej szczegółowymi opracowaniami historycznymi. Jej wyróżnikiem pozostaje połączenie historii finansów z analizą praktyki zawierania wielkich transakcji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, J.R. McGregor, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.